Przejść świat oczami bab w poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem.
Talk show na obcasach. Nie tylko babskie sprawy, ciekawi goście i tematy. Słuchaj programu Agnieszki Wrocławskiej na antenie Polskiego Radia 2 razy w tygodniu.
Pamiętaj, w poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem.
Dobry wieczór, witam Państwa. Agnieszka Wrocławska przy mikrofonie. Zaczynamy Świat oczami bab. Zapraszam bardzo serdecznie.
Poglądy i opinie prezentowane w tym programie nie odzwierciedlają poglądów ani opinii Ponet Communications LTD, Polskiego Radia 1030 Chicago, pracowników, dyrekcji czy reklamodawców.
Proszę Państwa, dzisiaj ten disclaimer będzie mi potrzebny, ponieważ rozmowy będą kontrowersyjne. Moim gościem będzie Robert Piskorski, dziennikarz społeczny, aktywista i organizator Marszu Niepodległości, ale nie tylko, proszę Państwa, bo jest to człowiek, który ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych przedsięwzięć, o których za chwilę porozmawiamy. Może słowem wstępu powiem tylko, że zaangażowany był w rozwieszanie banerów upamiętniających Polaków pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, plakatów antyszczepionkowych ze szczególnym naciskiem na ochronę dzieci z domów dziecka, które poddane były temu medycznemu eksperymentowi, czy akcji usuwania czerwono-czarnych flag banderowskich. Postać bardzo ciekawa, proszę Państwa, i człowiek również bardzo odważny. Witam serdecznie. Ze mną jest mój gość, Robert Piskorski, dziennikarz społeczny, aktywista i organizator Marszu Niepodległości. Witam Cię bardzo serdecznie.
Witam Państwa, słyszycie mnie?
Tak.
Super, cieszę się bardzo. Współorganizator Marsz Niepodległości organizuje razem z Jackiem Mielarem, z kibicami, z wieloma wolontariuszami, z przyjaciółmi, kolegami, także nie pierwszy raz, bo to już jest po raz, można powiedzieć, czwarty. Przy pierwszym marszu pomagałem przy nagłośnieniu, a teraz już jestem jednym z głównych organizatorów.
W tym roku marsz odbędzie się pod hasłem Polak w Polsce gospodarzem, w tamtym roku pod hasłem Polska antybanderowska. Skąd to hasło? Może właśnie skomentujmy to. Skąd te hasła?
Dobrze. Hasło z tamtego roku to takie, można powiedzieć, że tak jakbyśmy przewidzieli sytuację, która wydarzyła się w tym roku odnośnie flagi banderowskiej, która zawisła na jednym z balkonów we Wrocławiu. Zlokalizowaliśmy to na Facebooku. Myśleliśmy, że to jest fake, że Ukraińcy w życiu się nie odważą tutaj wystawiać flagi banderowskie. Ale sprawdziliśmy to, bo mamy kolegę we świadomych brzeg, który mieszka we Wrocławiu akurat i to był szybki telefon. Kolega to sprawdził, okazało się, że jest to prawdą, więc od razu zrobiłem zgłoszenie, nawet zrobiłem transmisję z tego na żywo, na policję. I policja prawidłowo zareagowała w tym czasie. Pojechała na miejsce, ta flaga została ściągnięta, ale o dziwo powiem wam ciekawą rzecz. Sprawa nigdy nie trafiła do prokuratury. O dziwo. O dziwo, bo myśleliśmy, że po prostu w Polsce to jest zakazane. Wiemy o tym doskonale. Albo inaczej powiem, było zakazane, bo jak się okazuje, nikt nie poniósł kary i nie poniesie. Ale może powiem o innej sprawie, o sprawie brzeskiej. Bo to jest dość mocna sprawa. Także pani redaktor, może przeczytam, co na jednym z portali napisał Ukrainiec. Co?
Bardzo proszę.
Jest taki portal, polecam, nie polecam w brzegu. I słuchajcie, co napisał Ukrainiec. Ukrainiec napisał, nie polecam Polaków nie wspierających wielkiej Ukrainy, poradzimy sobie z Rosją, a potem weźmiemy nasz przemysł, hełm, Zamość. Po ukraińsku napisał sława Ukrainie i Riezat Lachów. Podpisał się oczywiście inicjałami Max D. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co oznacza Riezat Lachów. Ja wytłumaczę. Riezat Lachów to oznacza zarzynać Polaków. Wytropiłem to przypadkiem, bo czasami na tą stronę wchodzę. Od razu zareagowałem, więc zrobiłem screena i jeszcze w ten sam dzień uderzyłem w prokuraturę z pismem do prawnika. Stworzyliśmy takie pismo do prokuratury i napisaliśmy tak. Słuchajcie, kochani Polacy. Patrioci. W imieniu własnym niniejszym zawiadaniam o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 256 paragrafu 1 KK w postaci propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych poprzez publikację w dniu 23 marca bieżącego roku na profilu pod nazwą Polecam, nie polecam. To, co wam przeczytałem, nie? I teraz słuchajcie, dostaliśmy odpowiedź. Ja się spodziewałem, słuchajcie, odpowiedzi natychmiastowego aresztowania, bo byłem, słuchajcie, przesłuchiwany przez policję. My potrafiliśmy jakoś świadomi brzeg namierzyć tego Ukraińca, nawet wiemy, gdzie on mniej więcej mieszka, wiemy, jakim autem jeździ. Podaliśmy na policję numer rejestracyjny auta, no ale się okazuje, że prokuratura opisała nam w ten sposób, słuchajcie. Sekretariat prokuratury rejonowej w Brzegu zawiadamia, że postanowienie z dnia 27 maja 2022 roku prokuratury rejonowej w Brzegu postanowił, i słuchajcie, odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Ale słuchajcie, co jest istotne, najgorsze w tym wszystkim? Zgadnijcie, kto się podpisał pod tym pismem.
Nie zgadnie.
Sekretarka. Sekretarka, wyobrażacie sobie? Nie prokurator. No i oczywiście jeszcze jest taki wpis. Jednocześnie informujemy, iż stosowanie do artykułu 306 3 KPP na powyższe pismo zażalenie nie przysługuje. Popatrzcie. I to o tym nas informuje pani sekretarka. Oczywiście my tam się nie boimy nikogo i niczego, bo uważamy, że działamy w słusznej sprawie i nie pozwolimy szerzyć banderyzmu i faszyzmu na terenie Polski. I zgłosiliśmy to do prokuratora krajowego, czyli do pana Zbigniewa Ziobry. I dzisiaj ze skrzynki odebrałem potwierdzenie odbioru, czyli już to jest w tej chwili, że tak powiem, na biurku pana Ziobry i czekamy na następną reakcję.
Ciekawa jestem, jaka tak, będzie reakcja. A panie Robercie...
No ja też jestem bardzo ciekawy.
Właśnie, bo mam trochę takie obawy po tej pierwszej reakcji prokuratury, gdzie podpisuje się sekretarka, że może nie być ciekawie. Czy takie sytuacje są w Polsce częste? Pan jest aktywistą, wiem, że organizuje pan różne akcje właśnie, między innymi usuwania flag banderowskich i wiele innych, o których za chwilę powiemy, ale czy to jest częste w Polsce, że właśnie uchodźcy ukraińscy coś takiego robią?
No to powiem wam więcej. Na przykład Wrocław. No Wrocław to jest miasto, które jest tak najbliżej mojego miasta. No i też we Wrocławiu organizujemy te marsze niepodległości z Jackiem Jędlarem i też oczywiście antykomunę żeśmy organizowali. No to był 13 grudnia, taki pamiętny dzień. Wtedy wieczorem żeśmy mieli organizować antykomunę, a ABW niestety wpadło do Jacka i też do mnie. Także Jacek został aresztowany wtedy na parę godzin, ale było bardzo wielkie poruszenie. Ja też tam zrobiłem wtedy transmisję, bo ja byłem w Opolu akurat, jak Jacek został aresztowany, potem mnie też aresztowano, przywieziono mnie do domu, takie wstępne przeszukanie zrobiono. Pytałem, czy mają nakaz, powiedzieli, że nie muszą mieć tego nakazu, także słuchajcie, to było trochę takie, moim zdaniem to było nielegalne. Zabrano nam laptopy, telefony, oddano po 9 miesiącach bez przeprosin, także no nieciekawie było. Jesteśmy cały czas nękani, zwłaszcza Jacek Międlar, który ma dziesiątki spraw, który jest cały czas karany finansowo, gdzie tutaj działa OMZRiK. W Polsce na pewno słyszeliście o tej dziwnej organizacji.
Mowie nienawiści,
nie wiem, kto ją sponsoruje,
tak?
Ale nie wiem, kto ich sponsoruje, ale to jest tragedia, bo przestępca, tak naprawdę przestępca, który jest skazany, który się ukrywa, prowadzi OMZRiK. Ale w Polsce się różne cuda dzieją. Zresztą dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to tak naprawdę w całej Europie i na świecie, nie? Ale wracając do Marszu Niepodległości.
Tak.
Bo tam wiele osób nam zarzucało, że ten nasz marsz to jest taki niebezpieczny, że to jest jakiś faszystowski i że w ogóle... No nie, kochani. To jest naprawdę marsz Polaków. To jest marsz, w którym idą dzieci, matki z dziećmi. Marsz, który był w 2019 roku pacyfikowany. To był tak naprawdę mój pierwszy marsz organizowany. Jeszcze byłem zielony, jeszcze nie działem, ale ludzie podchodzili i mówili, słuchaj, uważaj na tych ludzi, bo to nie są kibice, to nie są cywile, to są policjanci po przebieraniu. Wie, no co ty opowiadasz? No tak, mają pałki. No i ktoś tam podsłuchał rozmowę, że za 10 minut będziemy ich zamiatać. I tak było, słuchajcie. Nie może być tak, że zamykają nam całą ulicę, gdzie kamera TVN-u jest na pierwszym czy na drugim piętrze, w tym miejscu, gdzie jest blokada, gdzie mieszkanie było wynajęte dzień wcześniej i oni zaczynają tutaj praktycznie...
Rozróbę, prowokacje.
Tak, oczywiście i szukają, tak, bo wtedy zostały odpalone race przez policjantów właśnie przebranych na tak jakby kiboli, coś takiego, nie? No bo przecież wiadomo, jak jest kibic, no to czas nic robić, kiboli i nie wiadomo kogo, nie? I zaczęła się pacyfikacja, czyli gazowanie, armatki, granaty hukowe. No, najbardziej byłem wściekły na granaty hukowe, bo było bardzo dużo dzieci, gdzie ja te dzieci jako organizator ewakuowałem, bo to był jeden pisk i krzyk. Tam nie wszyscy sobie z tym radzili. Potem to już armatki wodne, no i pałowanie, także Sutryk się tutaj nie popisał. Nie wiem, czemu on tak bardzo nienawidzi patriotów, a jeżeli chodzi o marsze tęczowe, to tam jest takie zabezpieczenie.
Tutaj w tym momencie nasuwa mi się takie pytanie. Wygląda na to, że wy spotykacie się z dużym takim oporem ze strony władzy. Zaangażowano to jest policja. Natomiast marsze tęczowe jakoś ten opór nie dotyka, a przecież te marsze obfitują w różne skandaliczne zachowania. Jak to jest? Ja bym chciała, żeby pan to przybliżył tutaj nam właśnie Polonii, bo my różne rzeczy słyszymy i właśnie wokół tego Marszu Niepodległości, Marszu Patriotów, narosło wiele takich kontrowersji i można powiedzieć niemalże legend. A z tego, co pan mówi, okazuje się, że sytuacja jest dla was taka niezbyt ciekawa. Są prowokacje, są dziwne zdarzenia. Jak pan się z tym czuje?
Powiem tak. Jak można pacyfikować marsz za oddolenie racy? Nawet gdyby to zrobili patrioci, pacyfikacja jest, czy tam są jakieś trzy ostrzeżenia, proszę zgasić racę, gdzie w Warszawie są dziesiątki tysięcy rac odpalane i nic się nie dzieje. My, jako organizatorzy, musimy pilnować tego, aby tych rac nie odpalić, bo tak naprawdę oni, magistrat, nie ma się do czego przyczepić, bo ten marsz idzie naprawdę pokojowo. Czego oni ostatnio się tak bardzo Jacka nękają? Za słowa na przykład Ojców Niepodległości, Romana Dmowskiego czy innych wielkich patriotów.
Zacytowanie tych słów?
I później oni... Tak, zacytowanie, dokładnie. No Jacek Międal ostatnio, loża na Exblitz, słuchajcie tego, założyła mu sprawę zacytowania Jezusa Chrystusa. No to słuchajcie, no to gdzie my żyjemy?
A co on takiego powiedział?
Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to są cytowania Jezusa Chrystusa. To są cytowania z Biblii.
A nie można, tak?
No według loży najbliż nie można. Prokuratora to próbowała chyba upalić, z tego co pamiętam, ale ktoś zaczyna szukać na siłę świadków. Jeżeli wejdziecie na wprawo.pl, Jacka Międlara portal, to tam sobie poczytacie. Naprawdę wszystko jest świetnie opisane, nie? Jak on jest pękany, nie? Marsz Niepodległości, jeżeli chodzi o Wrocław. Wrocław, jeszcze z hasłem Polak w Polsce gospodarzem, jest bardzo niewygodny, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Wrocławiu mieszka 200 tysięcy Ukraińców. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy uczciwie pracują. My do nich nic nie mamy, nie? Ale powiemy wam, zrobiliśmy taką akcję, bo jak już słyszeliście, też jestem dziennikarzem. Stanęliśmy na taksówce sprawdzić, jak jeżdżą na tych aplikacjach taksówki praktycznie sami Ukraińcy. Ci Ukraińcy uciekali przed nami, jak żeśmy wyciągali kamerę, bo wszyscy jeżdżą na czarno, na dziko, nic tego nie sprawdza. Wiem, że w Warszawie, teraz ostatnio chyba było jakieś tam 30 aresztowań, w Wrocławiu wywołano aresztowań, tam Ukraińcy mogą robić wszystko. Boimy się prowokacji teraz na marszu, bo oczywiście Marsz Niepodległości idzie z biało-czerwoną i nie chcemy tam widzieć żadnych ukraińskich flag. To jest nasz marsz, marsz Polaków i tak jak tu zaznaczamy, Polak w Polsce gospodarzem.
To hasło może być takie trochę denerwujące dla tych uchodźców ukraińskich, może być takie wywołujące nawet jakiś niepokój. Ja tutaj przeczytałam takie słowo wstępu Jacka Międlara, zacytuję państwu. To hasło nie jest pobożnym życzeniem, hasło Polak w Polsce gospodarzem. To żądanie ze strony Polaków, którzy nie godzą się na to, aby we własnym kraju traktowano nas jak ludzi drugiej kategorii. W ubiegłym roku maszerowaliśmy pod hasłem Polska antybanderowska. W obliczu narastającej banderyzacji Ukrainy to hasło nadal jest aktualne i tegoroczny marsz również do niego nawiązuje. Marsz pod hasłem W Polsce Polak gospodarzem dedykujemy nie tylko ojcom polskiej niepodległości, ale również ofiarom ukraińskiego ludobójstwa oraz polskiej samoobronie utworzonej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, która mimo przewagi liczebnej wroga mężnie odpierała ataki ukraińskich ludobójców zgloryfikowanej dzisiaj na Ukrainie organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. Gdy władze Rzeczypospolitej nie chcą mówić o polskich ofiarach na kresach, naszym obowiązkiem jest o nich krzyczeć. Tak mówi właśnie organizator marszu Jacek Międla. To są dosyć ostre słowa. To może być taka...
To są bardzo prawdziwe słowa. Nie, nie. Powiem, pani redaktor, tak. Ja pracowałem w Niemczech naprawdę wiele lat. I ja potrafiłem, ja tam miałem wielu przyjaciół, i gdzie naprawdę Niemcy byli agresorem, napadli na Polskę, tak? Ale ja nie byłem nigdy roszczeniowy, Polacy nigdy nie są roszczeniowi. Tutaj mamy przykładów, że Ukraińcy są bardzo roszczeniowi. Oni nie są wdzięczni, oni
żądają,
wydaje, że
tak?
Wszystkim się należy.
Mhm.
Tak, oni cały czas żądają. Im się wydaje, że im się wszystko należy za darmo. W jednym z miast, już nie pamiętam, chyba w Krakowie to było, tak, w Krakowie musieli opuścić mieszkania na nowym osiedlu, bo mieli je po prostu na pół roku, to słuchajcie, wyrywali grzejniki ze ścian, wyrzucali to przez okna, meble, wszystko. Także to jest bardzo
Dewastacji dokonywali.
I dlatego hasło nie jest mocne. Hasło jest propolskie, tak bym to nazwał. No, to tak jak każdy w naszym domu chce być gospodarzem, jest gospodarz, a nie gość, który przyjechał na kawę, napić się kawy, porozmawiać, czy jakiś biznes załatwić, tak bym to porównał, nie?
A jakie są nastroje wśród Polaków, proszę powiedzieć, proszę nam tutaj przybliżyć sytuację. Jak Polacy na to wszystko reagują?
Nastroje Polacy w tej chwili, bo tak, na początku tej całej agresji, tego przerzutu Ukraińców, gdzie granice zostały otwarte na oścież i praktycznie wszyscy tu przechodzili i nie byli sprawdzani, nie wiemy, ile broni tutaj na teren Polski wjechało i jakiej broni, nic nie wiemy. Na początku ludzie się bardzo dziwnie zachowywali, moim zdaniem, bo to jeszcze był czas tej wielkiej pandemii, gdzie tak naprawdę nie potrafili przytulić swoich wnuków, witać się z bratem. Nagle pod dach przyjmują niezaszczepionych Ukraińców, obcych ludzi, których nie znają, karmią ich, żywią, chodzą koło nich, gdzie jeden z polityków powiedział, że my teraz mamy im służyć. No to też w ogóle było skandaliczne. Dzisiaj ta narracja się bardzo zmieniła. Dzisiaj ludzie po prostu mają ich serdecznie dość, no bo naprawdę źle się dzieje w Polsce i ja uważam, że to jest wszystko zaplanowane, moim zdaniem, żebyśmy za chwilę się tutaj między sobą tłukli, bo ja nie widzę innego wytłumaczenia i my żeśmy to sprawdzili. Duży przerzut ludzi do Polski był z terenów nieobjętych w ogóle wojną. Ci ludzie tu przyjeżdżali naprawdę takimi samochodami, z takimi pieniędzmi, gdzie do dzisiaj mam kolegów taksówkarzy we Wrocławiu, mówią, oni płacą, oni mają takie pieniądze, że my to jesteśmy malutcy przy nich. Tacy ludzie tutaj przyjechali. Oni nie uciekali od wojny. Oni zresztą w tamtych terenach żadnej wojny nie było, nie?
Tak, no właśnie, tak, tylko że to chyba jakoś nie ma kontroli tego wszystkiego. Panie Robercie, a jak pan się czuje, jak pan słyszy takie komentarze, bo ja słyszę takie komentarze, że Ukraińcy walczą teraz za Polaków z Rosjanami. Jak pan do tego się odnosi?
No, ja to powiem szczerze, że słyszałem to już kilka razy. Ja tego nie mogę słuchać, bo po pierwsze, nikt na nas jeszcze nie napadł. Jesteśmy rozbrojeni i to naprawdę konkretnie. Ja nawet miałem okazję ministra Błaszczaka w niedzielę przez przypadek spotkać na zamku w Brzegu, gdzie byłem na przejażdżce rowerowej i właśnie byłem dość ubrany patriotycznie i on mnie zauważył i sam do mnie podszedł, więc byłem troszeczkę zdziwiony, o co w ogóle chodzi. I zapytał mnie, chciał, żebym sobie jakieś zdjęcie zrobił. Ja mówię, nie, dziękuję. Ja miałbym tutaj do pana ministra dwa pytania. A on mówi, a co chce pan ze mną wywiadu udzielić? Ja mówię, no tak, akurat pan trafił, jestem dziennikarzem niezależnym, prawicowym, nie? On, no to słucham, nie? No i go zapytałem właśnie, jak to jest, przecież my jesteśmy rozbrojeni, czy my będziemy mieli się czym bronić? On mówi, nie, to opozycja nas tak atakuje, my cały czas to kupujemy, nie? I już widziałem, że był już troszeczkę przerażony moim pytaniem i zadałem mu jeszcze drugie pytanie, czy my mamy jakieś miejsca, aby w razie jakiegoś tam wybuchu jądrowego czy atomowego, żeby po prostu Polacy mieli się gdzieś schronić, bo wiem, że tam jest niewiele procent. No to wtedy mi powiedział, no to pan sobie sam odpowiedział na to pytanie. Oni są niesamowicie przygotowani, ale już uciekał ode mnie, ale jeszcze zdążyłem zapytać, czy na pewno zdążymy? Zdążymy. No to nie wiem, czy mnie uspokoił, nie wiem, jak reszta.
Niewygodne pytania pan zadał.
Zawsze trafić na tych polityków. Tak, niewygodne. Staram się zadawać pytania, które mnie interesują i społeczeństwo polskie, Polaków, nas, patriotów, bo większość ludzi wydaje mi się, że śpi jeszcze.
Jeszcze śpią, tak?
Jeszcze, jak ja to mówię, tak, jeszcze mają ciepło w domu, jeszcze mają co jeść, jeszcze woda płynie z ciepła z kranu, więc na razie jeszcze...
A po chrust nie chodzą jeszcze?
Nie reagują.
Po chrust nie chodzą?
Chodzą
i jest fajnie, i jest
chodzą.
Dobrze, tak?
No to... Chodzą po chrust i Powiem pani redaktor więcej. Ja też może nie mówię, że chodzę po chrust, ale byłem u leśniczego zamówić i sam sobie po prostu w tym lesie wycinam, nawet nie wycinam, bo nie można wyciąć sobie zdrowego drzewa, tylko wszystko, co leży, można zbierać, tylko że to jest tak, no tak można powiedzieć, po prostu za to trzeba jeszcze zapłacić. To nie ma tak. Trzeba sobie narobić tego drzewa, zgłosić, zapłacić i dopiero można to drzewo, drewno już wtedy wywieźć. No bo jestem zabezpieczony w razie gdybych odtąd, to mam kominek.
To dochodzi do takich absurdów, nie? Dochodzi do takich absurdów, że trzeba sobie teraz zorganizować ogrzewanie. A oczywiście wszystkiemu jest winna wojna z Rosją. To nie rządzący tutaj zawinili. Panie Robercie, a chciałabym pana jeszcze zapytać o inne przedsięwzięcia, inne akcje. Między innymi ta akcja rozwieszania plakatów dotyczących zaszczepiania dzieci z domów dziecka. Ja również w programie o tym wielokrotnie mówiłam, wskazywałam na ten poważny problem, bo te dzieci zostały potraktowane tak, jakby nikt nie czuwał nad ich dobrostanem. I wy rozwieszaliście plakaty. Jaka była treść tych plakatów?
Tak już mówię, to były plakaty i też banery. Bo rozwieszaliśmy banery, które wisiały nawet w Józefowie pod Warszawą u znajomych i ten baner wisiał długo, bardzo długo. Tu mogę podać treść, była taka. Oczywiście szkoda, że w radiu nie będzie widać samego baneru, samego plakatu, ale mogę nakreślić, co on przedstawia. Baner przedstawia, tak jak w tym święcie Halloween, śmierć, która trzyma ściekawkę w niebieskich rękawiczkach z napisem depopulacja i dalej jest stanowczenie dla eksperymentu medycznego na polskich dzieciach. Lecimy dalej. Tak nowocześnie. Ban dla następców doktora Mengele. I smutna dziewczynka w rogu. To generalnie ten baner stworzyliśmy z Jurkiem, z tym moim przyjacielem z Wrocławia. I zrobiliśmy ich dwa. I tak jak wcześniej wspominałem, z tym banerem żeśmy jeździli po Polsce, po domach dziecka. I reakcje były różne. Bo na przykład w moim mieście nie straszono prokuraturą, nie? I policją. Ale jak już byłem na ścianie wschodniej, no to tam byliśmy naprawdę goszczeni, tam byliśmy witani, ludzie nam przybijali piątki, mówili, że robimy świetną robotę, a powiem wam więcej, że ściana wschodnia prawie się w ogóle nie szczepiła i to było naprawdę fajne, nie? I to były fajne akcje, ale to nie był koniec akcji, bo...
A kto sponsorował, panie Robercie, kto sponsorował tę właśnie taką akcję, bo również było hasło nie dla eksperymentów medycznych na dzieciach z domów dziecka. Kto sponsoruje te wasze przedsięwzięcia?
A już mówię, w większości my sami, ale też szukałem sponsorów jakichś, nie? No to czyli chodziłem po znajomych biznesmenach tutaj i oni też tam parę groszy zawsze rzucili, ale co mi utkwiło w pamięci, to kobiety, matki, które mówiły, a to ja tutaj przekazuję wartość 500+, bo uważam, że robicie świetną robotę.
500+, tak? Te 500+ przeznaczone tak, na taką akcję.
Przekazywały, jak miała dwójkę dzieci, to przekazywała 1000 zł, nie? Ale robiliśmy też fajne akcje, typu wkataliśmy do szkoły, rozdawaliśmy dzieciakom wlepy i kazaliśmy im kleić to wszędzie i uświadomialiśmy ich, nie?
No i na ile ta młodzież jest uświadomiona? Jakby pan to ocenił?
Myślę, że na moim terenie, na naszym terenie dość jest uświadomiona, ale to tak naprawdę wszystko dużo zależało od rodziców. Jednak rodzice, już nie wiem jak, w jakim stopniu brzeg jest zaszczepiony okolice, ale byliśmy na takim, gdzie nasz burmistrz organizował, zresztą cała Polska było hasło szczepimy się, nie? I były takie loterie organizowane. My oczywiście byliśmy tam, nigdy maski żeśmy nie założyli. Oni generalnie jak nas widzą, to zawsze są przerażeni. To dobrze, uważamy, że to dobrze, ale mam nadzieję, że to już się wszystko skończy, chociaż do końca z tego co widać, oni bronią się poprzez atak. Czyli dalej już tutaj namawiają na kolejne jakieś eksperymenty medyczne, kolejne szczepienia i już jest kolejna narracja. To był nieciekawy czas te 2 lata, to był ciężki czas, ale uważamy, że poświęcając swój czas i to, co żeśmy robili, nie robiliśmy to, nie wiem, dla pieniędzy, dla fejmu, nie. Czuliśmy, że to musimy robić. I tak jak dzisiaj pojechaliśmy na cmentarz i też taki ładny plakat wołyński, żeśmy na takim stojaku postawili przy krzyżu misyjnym i to jest też piękna reakcja ludzi, bo z jedną kobietą próbowałem porozmawiać, to płakała, mówiła, że jej połowę rodziny zmordowali na Ukrainie. No i pytałem mi też, czy się czuje bezpiecznie teraz, nie? Chyba nie chciała nic powiedzieć.
Może ludzie się boją?
Chyba tak.
Ja tylko chcę tutaj Państwu, słuchaczom, powiedzieć, że zaznaczyć, że to, o czym my rozmawiamy z panem Robertem Piskorskim, temat, który dzisiaj Państwu przedstawiamy, to tak naprawdę rozmowa. Prawdopodobnie Państwo nie usłyszycie takich tematów gdzie indziej. W każdym razie ja chcę zaznaczyć, że to nie jest namawianie do tego, żebyście się nie szczepili, dlatego że każdy ma swój własny rozum i każdy z Państwa ma prawo podjąć decyzję dotyczącą waszego ciała, organizmu, tego, czy chcecie to zrobić, czy nie. Ja bym chciała, żebyście to Państwo zrozumieli, że to jest inny punkt widzenia, ale każdy z nas decyduje sam za siebie. I tak samo jak wy macie prawo zdecydować, by się zaszczepić, są ludzie, którzy mają prawo zdecydować, że nie chcą się zaszczepić i nie może być dyskryminacji z tego powodu i segregacji sanitarnej. Wiem, że takie akcje robiliście właśnie.
Tak, i te akcje były dość ciekawe, bo to też było bardzo spontaniczne. Mieliśmy szablon Stop segregacji sanitarnej i ze sprayem, żeśmy na każdym praktycznie przystanku w mieście, w miejscach publicznych, gdzie ludzie wsiadali do autobusów, czy przesiadali się gdzieś, robiliśmy to takim naprawdę mocnym, fluorescencyjnym sprayem, aby ludzi uświadamiać. I niektóre się trzymają do dzisiaj, ale zrobiliśmy też taką ciekawą akcję, jak przy zamku z brzegu miało być właśnie szczepienie i to wojskowi organizowali, lekarze. No to też zrobiliśmy taką akcję sprayową, żeby tego nie robili. Robiliśmy to wieczorem, a rano już to było wszystko zmyte. Wyobrażacie sobie coś takiego?
No muszą działać. Muszą się przeciwstawiać takim aktywistom jak pan. A pan się nie boi? Pan się nie boi konsekwencji, czy może nawet represji?
No póki co jeszcze się dobrze się czuję. Nie boję się, bo uważam, że nie łamię prawa. Robię to, co uważam, że wszyscy powinni robić świadomi ludzie. A ja nie jestem sam tak naprawdę, bo jest nas świadomych przez naprawdę wiele osób. Nie będę mówił ile osób, bo my nie jesteśmy też żadną organizacją zrzeszoną celowo. Po prostu jeżeli coś mamy do zrobienia, to się umawiamy i to robimy, nie? I polecam takie działanie, bo stowarzyszenia najczęściej się wrzuca kogoś, bo te stowarzyszenia rozbija, czy grupy. I zawsze mówimy, żeby to były grupy nie większe jak 15 osób, ludzi, którzy się znają. To wtedy coś zrobią, bo tych grup takich już w Polsce jest naprawdę chyba już tysiące i te grupy są rozpracowywane i rozwalane przez system, moim zdaniem.
Najlepiej być niezrzeszonym. Taka spontaniczna akcja jest najlepsza, tak?
Tak, uważam. Oczywiście legalnie ją zgłaszamy, bo są akcje, które zgłaszamy legalnie. Na przykład we Wrocławiu. We Wrocławiu żeśmy z Jurkiem zrobili taką pikietę przed szczepciobusem, nie? No bo nie wiem, czy pamiętacie, takie busy jeździły i też tam szczepiły ludzi, nie? U nas we Wrocławiu taki szczepciobus był. Wiecie, co żeśmy zrobili? Robiliśmy listę taką NOP-ów i zgonów. Lista miała 20 metrów długości. Rozłożyliśmy to przed szczepciobusem niedaleko i to naprawdę robiło
ogromne wrażenie.
Efekt. Bo ogromne wrażenie, bo klikając na stronę internetową, to tak naprawdę nikomu się nie chce i tego czytać, ale jak zobaczyli naocznie i poczytali sobie te imiona i nazwiska tych ludzi, może nie imiona i nazwiska, tylko cyfry, ile ich zmarło, ile miało nopy i jakie nopy, no to było przerażające, nie? I to zadziałało.
To zadziałało, tak? Policja była?
Policja zawsze jest. Tak, oczywiście. Policja zawsze jest. Tylko staramy się to robić tak, żeby nie łamać prawa, no bo wtedy szukają pretekstu, żeby nas po prostu gdzieś tam przesłuchiwać, czy tam zamknąć, a po co? Ja zawsze mówię spokojem, bez nerwów, bez stresu. Po co? Mówię, bo inaczej się wypalicie, zresztą tak samo u nas w świadomych, że ludzie się wypalają, ci ludzie się wymieniają, nie? To nie jest tak, że każdy jest taki mocny i trwa tam kilka lat. No nie, nie da się po prostu. Zresztą każdy ma rodzinę, nie?
I ci, którzy mają rodziny, to pewnie troszeczkę się obawiają.
No, dokładnie. Właśnie tak mają małe dzieci, ale też działają w szkołach i to mi się podoba, bo są w jakichś tam trójkach klasowych i tam uświadamiają tych rodziców, bo uważam, że największą zbrodnią, i nie boję się to powiedzieć, to było oddanie dzieci, polskich dzieci, czy w ogóle dzieci na świecie tym eksperymentom medycznym, nie? A zresztą, jak wiemy, to chyba tylko trzy kraje na świecie zdecydowały się na te eksperymenty, a już dzisiaj, czy wczoraj słyszałem, że od chyba 7 miesiąca w Polsce można już dzieci szprycować tym preparatem.
Ja znam osoby, które czekały na ten preparat i chciały zaszczepić swoje dzieci, małe dzieci. Także tutaj pozostawiam to wszystkim do przemyślenia. Ja przedstawiam Państwu tutaj z moim gościem sytuację, jaka jest w Polsce, sytuację dotyczącą i uchodźców z Ukrainy, i tych wszystkich spraw, które w ostatnich 2 latach bardzo nas dotykały, bo rzeczywistość nasza zmieniła się diametralnie. Nie wszyscy mogliśmy się odnaleźć. Wiele biznesów zostało zniszczonych przez lockdowny. Wiem również, że Pan brał udział w kolejnej akcji, która miała również takie przesłanie właśnie, by uświadamiać, że polskie przedsiębiorstwa padają z powodu tych restrykcji.
Tak, oczywiście, i takich przedsięwzięć było wiele też. A chciałem jeszcze wrócić właśnie do tematu osób, bo to nie jest tak, że my tutaj jesteśmy jakoś pokłóceni z osobami, które wzięły udział w tym eksperymencie medycznym. Nie, no bo przecież nasi przyjaciele, nasi znajomi, z którymi ja teraz rozmawiam, i to jest żywy dowód, bo oni przyjęli, zrobili to 2 razy i powiedzieli, w życiu już więcej tego nie wezmą. I oni są takim świetnym materiałem, żeby przekazywać dalej, że oni się źle czują, że oni stracili zdrowie, że oni są niewydolni. I to jest taki materiał naprawdę bardzo, bardzo fajny, tylko jest problem, bo ci ludzie nie chcą się... Oni
ujawniać.
Się tak jakby wstydzili, albo... Tak, i wstydzą się, że to zrobili. Mm-hmm. Tak bym to chyba powiedział. I też się nie ujawnią, nie? Ale w prywatnych rozmowach mówią, że nigdy w życiu już tego by nie zrobili, nie?
Z tym, że pamiętajmy, że wielu było przymuszonych. Wielu bało się utraty pracy, ale muszę Państwu powiedzieć, nawiązując do tej naszej całej rozmowy i tematu, że w poniedziałek, 24 października, Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork nakazał władzom miasta przywrócenie do pracy osób, które zostały zwolnione z powodu odmowy szczepienia na COVID-19, i pracodawcy mają im wypłacić zaległe wynagrodzenia. Mało tego, sąd stwierdził, że zaszczepienie się nie zapobiega zakażeniu lub transmisji COVID-19, a prawa zwolnionych pracowników zostały naruszone. Proszę zobaczyć. Trzeba było tylko poczekać rok, dwa i przyglądać się temu wszystkiemu. Niektórzy po prostu tak przerazili się. Jakiś instynkt samozachowawczy chyba się tam nie odzywał w nich. Nie chcę tego komentować.
A ja może się wtrącę i powiem jeszcze. Właśnie jak ludzie mi wychodzili z takimi argumentami, to ja mówiłem, ale wytrzymajcie. Wytrzymajcie. Mówię, jak możecie tylko dlatego, że będziecie przez kolejny rok, będziecie mieć pracę, wyżywicie przez ten rok rodzinę, weźmiecie udział w eksperymencie, a nie wiadomo, czego przeżyjecie. No wytrzymajcie to jeszcze. Mówię, przecież to nie jest takie trudne. No uprosiłem tych ludzi. Przecież my żeśmy... No logika. No nie trzeba być magistrem, inżynierem, doktorem habilitowanym, żeby tego nie zrozumieć. No jeżeli z drugiej strony, że ktoś ci daje nagrodę, namawia cię, płacą ci pieniądze, potem cię próbują kneblować, karać, zwalniać z pracy, no to się tu coś nie gra, coś nie pasuje. No naprawdę nie trzeba być jakimś, no według mnie...
Geniuszem.
No nie trzeba być geniuszem, nie? Taką pikietę zrobiliśmy w Brzegu, tego naprawdę żeśmy dużo robili, to był strasznie, to były bardzo pracowite 2 lata. Zrobiliśmy taką pikietę, temat składu tych szczepionych Pfizera, Johnsona, AstraZeneca. Przygotowaliśmy się dość mocno. Mój kolega wydrukował te wszystkie składy, jeszcze wtedy były legalne, bo to było na samym początku, było wszystko opisane, i czytaliśmy je w mieście. Zgłosiliśmy normalnie pikietę, mamy swój głośnik, mikrofony. No i czytaliśmy, jaki to jest skład i co to zawiera. To wyobraźcie sobie, że ludzie do nas podchodzili i życzyli nam śmierci, nie?
Naprawdę?
Oczywiście uśmiechaliśmy się i tak, starsze osoby zwłaszcza. Ale też podchodzili ludzie, którzy powiedzieli, że robimy świetną robotę, nie? I mieliśmy tam jakąś taką równowagę, nie? Że tam... No ale najczęściej podchodziła starsza pani i życzy wam śmierci. A my mówimy, a my pani bardzo dużo zdrowia.
No niestety... Bo społeczeństwo jest bardzo podzielone. Ludzie są zdezorientowani i chyba o to chodziło.
No ale po to te telewizory wymyślili, nie?
Internet jest, można się zapoznawać, niestety. Jest dostęp do informacji, także proszę Państwa, jak zawsze zachęcam do szperania, szukania i myślenia. Panie Robercie, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam całą Polonię. Pierwszy raz tak w ogóle udzielałem takiego wywiadu, to zawsze mi udzielają wywiadów. Nie, ja cieszę się, że ktoś mnie, że pani Agnieszka mnie tutaj odnalazła w takim małym Brzegu, że mogliśmy porozmawiać, i jeżeli ktoś, nie wiem, przyleci do Polski, zapraszam na Marsz Niepodległości Polak w Polsce Gospodarzem. Amen.
Robert Piskorski był dzisiaj moim gościem, dziennikarz społeczny, aktywista i współorganizator Marszu Niepodległości. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Robercie.
Pozdrawiam całą Polonię jeszcze raz. Panią redaktor, panie Agnieszko, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do następnego razu.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.